Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś rozmawiam z Filipem Lomańskim, redaktorem naczelnym Obserwatora Gospodarczego. Witam serdecznie na naszej antenie, panie Filipie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To tak z troski zapytam, czy ma pan dobre ciśnienie, tak z natury?
Z natury jestem meteopatą, ale na tę chwilę jeszcze mi się nie zdążyło popsuć, więc
no bo ja pytam, wie pan, tak naprawdę oczywiście z tezą o 1 stycznia, o to jak nagle pokazały się kursy złotego wobec najsilniejszych walut światowych, no i wielu ludziom mogło skoczyć ciśnienie. Stąd ta troska w moim pytaniu.
Wydaje mi się, że temat tych kursów walut, jeśli mówimy o tym odczycie w Google, który był, został trochę rozdmuchany przez dziennikarzy i opinię publiczną, ponieważ to tak naprawdę był tylko odczyt z przeglądarki Google, która zresztą był to odczyt w momencie, kiedy rynek nie funkcjonował, był zamknięty, więc to był tak naprawdę na takich bardzo wysokich spreadach, to nawet nie był odczyt kursu transakcyjnego, także de facto, jeśli byśmy chcieli w jakikolwiek sposób dokonać transakcji rynkowej w tamtym czasie, to na pewno by się ona nie odbywała po kursie, który był wyświetlany w przeglądarce Google.
To pocieszające. Aczkolwiek, wie pan, czasy są tak niespokojne, że w pierwszym momencie człowiek myśli, może ktoś ma ochotę pobawić się w osłabianie naszej waluty na przykład. No to takie myśli się pojawiają, bo to w takich czasach żyjemy przecież.
No tak, to znaczy już był człowiek, który pokonał banka Anglii, pan Soros, 30 lat temu i co jakiś czas się pojawiają tego typu pytania, czy aby nie jest to kolejny raz. Były też osoby, które próbowały robić jakiś arbitraż pomiędzy różnymi platformami, gdzie kurs był rynkowy. Natomiast z tego co wiem, to się nie udało, a jeśli się udało, to prawie na pewno zostaną te transakcje anulowane, ponieważ no był to po prostu błąd platformy i to jest problem, wydaje mi się, z zupełnie innej strony, musimy na niego patrzeć. To znaczy, że przez takie błędy platformy, jak mogą wpływać na opinię publiczną, na to, jak się zachowujemy i jakie działania podejmujemy, natomiast nie na samą kwestię finansową, gospodarczą, ponieważ tak jak mówię, ten kurs tak naprawdę nie był kursem transakcyjnym.
Rozumiem. Aczkolwiek uspokoił mnie pan i nie uspokoił jednocześnie, bo to, że możliwości są techniczne, to już wiemy. To poważniej zapytam, czy spodziewa się pan w tym roku, że złoty będzie mocniejszy czy słabszy? Bo myślę sobie o tym, że już takich poważnych, twardych czynników, które mogą wpływać nie tylko na kurs naszej waluty, ale w ogóle na naszą gospodarkę, jest bardzo dużo. Weźmy choćby wybory w Stanach Zjednoczonych. No to już jest wydarzenie, które potem idzie jak taki efekt domina po wszystkich rynkach światowych.
Co do zasady, tu należy dodać, że złoty jest niedofinansowaną walutą, to znaczy jest niedocenioną walutą, po części celowo ze względu na konkretne działania między innymi banku centralnego wynikające z tego, żeby eksporterzy mieli łatwiej. Z drugiej strony też nasze położenie geograficzne, to znaczy nasza brak zaufania do tak zwanych rynków wschodzących, rozwijających się ze strony dużego kapitału i tak naprawdę pomimo, że nasza gospodarka ma się dobrze, kurs walutowy tego do końca nie pokazuje. Natomiast odpowiadając na pytanie bardzo krótko, tak, uważam, że złoty w tym roku powinien się umocnić, zwłaszcza, że w minionym roku był dość słaby, delikatnie mówiąc.
A uważa pan, że będzie w ogóle nasza gospodarka mocno rozbujana po tych różnych wydarzeniach politycznych? Ktoś obliczył, że 50% mieszkańców naszego globu idzie w tym roku do urn wyborczych w różnych krajach świata. Jest Unia Europejska i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Stany Zjednoczone. Myśli pan, że to będzie dalekosiężny efekt? No hipotetycznie załóżmy, że na przykład Donald Trump wygrywa wybory. No i pewnie giełda, gospodarki reagują dosyć nerwowo.
No tak, na pewno te wybory na całym świecie wpłyną na poszczególne rynki. Tutaj szczególnie ważny będzie, tak jak pan wspomniał, wybory w Stanach Zjednoczonych. Giełdy, rynki zawsze reagują na pewne zmiany i wygrana Trumpa na pewno taką reakcję wywoła. Nie wiem tylko, czy to będzie reakcja długotrwała. Co do zasady, to są reakcje, które trwają tydzień, dwa miesiące i potem te rynki się już przyzwyczajają do obecnej sytuacji, do nowej sytuacji. I wracają do właściwego poziomu.
No chyba, tak że Trump, chyba, że Trump wróci do swojej koncepcji wojny ekonomicznej z Chinami, takiej trochę na
wyniszczenie. Chyba, że Trump wróci do takiej koncepcji i uzna, że kończymy pomoc Ukrainie i się wycofujemy z swoje zaangażowanie z Europy Środkowo-Wschodniej i wówczas to mogą być bardzo poważne konsekwencje długotrwałe dla globalnej gospodarki.
Jeśli wygra Trump, to cały czas jest nasza probabilistyka, ale przejdźmy do spraw krajowych. Tak sobie myślę, czy my nie żyjemy trochę w takiej powieści czechowowskiej, gdzie strzelba jest zawieszona i ekonomiści nie mogą za bardzo specjalnie tutaj diagnozować tego, co się wydarzy w kraju. Na przykład jeśli chodzi o wysokość inflacji, dlatego, że do połowy roku mamy tylko tarcze dotyczące VAT-u na żywność i w ogóle na ceny energii. Nie wiemy, czy dalej rząd podejmie decyzję o ich przedłużeniu. No a to pewnie ma wpływ na te wszystkie czynniki. No więc pytam, czy ta strzelba wystrzeli, nie wystrzeli, czy w ogóle powinniśmy rzeczywiście czuć się jak u Czechowa? Czy wy się tak czujecie?
Znaczy tak, to nawet nie wiemy do końca, czym ta strzelba jest załadowana, tak prawda? Szczerze. Bardzo trudno się prognozuje w tak trudnych warunkach makroekonomicznych, jaka będzie przyszłość. To widać też po zespołach analitycznych, które prognozują, bardzo dają szerokie widełki, zakres możliwej inflacji w tym roku, bardzo szeroki zakres wzrostu PKB. Więc naprawdę trudno to powiedzieć, choćby właśnie tak jak pan powiedział, przedłużenie tarcz lub ich nieprzedłużenie może mieć wyraźny wpływ na to, jak się zachowa inflacja, jak się zachowają w dalszej kolejności inwestycje ze względu na tą inflację, a jeszcze dalej PKB i ewentualnie stopa bezrobocia. Także to jest takie futurystyka bardzo obarczona bardzo dużym błędem i tu trzeba się z tym liczyć, że no, pewnie znowu się pojawią nagłówki, że ekonomiści nie trafili albo się pomylili, natomiast trzeba mieć na uwadze, że jest tak wiele zmiennych w tych modelach, że wystarczy, że jedna zmienna się zmieni mocniej niż zakładano i cały wynik tego modelu można wyrzucić w zasadzie do kosza.
Czytam różne wypowiedzi osób, które są ustosunkowane w gospodarce, na przykład Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który między innymi, i to jest większość głosów, mówi, że w tym roku powinien raczej wzrost gospodarczy zaskoczyć pozytywnie. Powinniśmy spodziewać się mimo wszystko pewnego ożywienia gospodarczego. Z drugiej strony mamy sporo obietnic, które nowy rząd po nowym otwarciu w Polsce złożył. W budżecie mamy zapisane te podwyżki dla nauczycieli, 30%, budżetówka 20%, 800 plus właśnie nam się waloryzuje w tej chwili na naszych oczach. Z drugiej strony wiemy, że nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. No więc jak to ze sobą się może połączyć? Tutaj już prosiłbym o trochę bardiej precyzyjne prognozy.
Jak to się ze sobą może połączyć? To znaczy ja się zgadzam z panem Pawłem Borysem, że na pewno wzrost gospodarczy będzie lepszy niż w ubiegłym roku, chociaż w ubiegłym roku prawdopodobnie było około 0,5%, więc był to bardzo niski wzrost. W tym roku zakładamy, nasz zespół analityczny zakłada, że przekroczy 3%, więc zmiana będzie istotna. Co do tego wszystkiego, jak to się połączy, mam nadzieję, że ruszą inwestycje, może być pewna presja inflacyjna, natomiast też schodzimy z bardzo wysokiej góry inflacyjnej, więc to, że będzie presja, nie znaczy, że ta inflacja nam skoczy, choć pewnie w ciągu roku ona będzie dosyć mocno fluktuować.
Zobaczymy, co z tymi tarczami wtedy, nie? Bo one tak naprawdę też mają wpływ.
Też mają wpływ, dlatego tutaj znowu wracamy do tego poprzedniego pytania i to pokazuje, jak trudno prognozować cokolwiek. Do tego mamy środki z KPO, które mogą poruszyć inwestycje, ale one najpierw muszą zostać wydane, więc mogą być
celowo przecież, prawda? Bo to są konkretne cele, na przykład na internet szerokopasmowy. No i pytanie, jak internet szerokopasmowy przekuwa się na resztę gospodarki, ale to już oczywiście inna rzecz. Druga sprawa, pan powiedział o presji, no to jest także presja polityczna. I zdaje się, że jest taka presja polityczna, jeśli chodzi o te inwestycje wielkie, które były zapoczątkowane przez poprzednią ekipę rządową. To jest między innymi Centralny Port Komunikacyjny. Pan gdzieś napisał, że w tej sprawie najmniej powinno być polityki, najwięcej takiego myślenia zdroworozsądkowego, ekonomicznego i też ten projekt powinien być dobrze skomunikowany ze społeczeństwem. Chodzi o rozmowę na temat tego, czym jest CPK, jakie są z niego korzyści. Krótko mówiąc, po tym jak Maciej Lasek, krytykujący CPK, został pełnomocnikiem rządu do spraw właśnie CPK, spodziewa się pan wygaszania tego projektu i innych takich flagowych, dużych inwestycji?
Znaczy, mam nadzieję, że nie zostanie to wygaszone właśnie z tego powodu, z którego napisałem, że to jest inwestycja strategiczna i ona powinna być apolityczna. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja oczekuję przede wszystkim audytu, ale takiego audytu rzetelnego, nie pod cele polityczne. Uważam, że jeśli ten audyt będzie rzetelny, przeprowadzony w określonych warunkach, będą odpowiednie dane wzięte i on będzie naprawdę obiektywny, to jeśli ja o Centralny Port Komunikacyjny się nie martwię, ponieważ ta inwestycja się obroni. Obawiam się tylko, że może on zostać uznany politycznie. Wiem też, że jest dosyć duża presja ze strony części społeczeństwa, do której zostałem wrzucony, żeby tego projektu nie zamykać, więc tutaj też bardzo dużo zależy od społeczeństwa, jak ono zareaguje, bo jeśli będzie duży opór przed zawieszeniem tego projektu, to ten projekt może przetrwać. Ja tylko mam nadzieję, że będzie to wszystko rozegrane tak, jak należy. Jeśli nie przejdzie audytów, co wątpię, to okej, powinniśmy zawiesić ten projekt, natomiast nie chcę, żeby to była inwestycja polityczna, bo nie stać nas jako kraju na wrzucanie tego typu inwestycji strategicznych w spory polityczne.
No właśnie, tak czytam Macieja Laska i nie jestem przekonany, bo nadal tam chyba powtarza się ta koncepcja tego, żeby rozbudowywać parę portów wokół Warszawy, żeby je łączyć, żeby z tego zrobić taki para CPK. No wygląda to raczej na taką wolę ukręcania tego projektu. Już nie chodzi mi o to, czy to jest sensowne, czy nie, tylko taki przekaz chyba w tej chwili dominuje.
No tak, no jest taki przekaz trochę ukręcenia tego projektu, zwłaszcza, że pan Maciej Lasek jakby nie kryje się z tym, że jest w ruchu Stop CPK. No to wybranie też takiej osoby, która jasno pokazuje, po której jest stronie, na pełnomocnika rządu do spraw CPK, no jest słabym prognostykiem dla tego projektu. Te koncepcje połączenia lotnisk regionalnych, jakichś duoportów, to się w lotnictwie nigdy nie sprawdziło i nie wiem, dlaczego miałoby się w Polsce sprawdzić. Więc mam nadzieję, że tutaj przyjdzie jednak pewien rozsądek i faktycznie ten projekt zostanie utrzymany albo przynajmniej zaudytowany tak, jak należy, bo dotychczasowe wypowiedzi pana Laska, które już ja słuchałem jego wywiad ostatnio w Radio Z, gdzie przekonywał o jakichś zlewniach rzek, wszędzie są zlewnie rzeki, proszę państwa, o jakichś terenach, o wywłaszczeniach, nie ma inwestycji, gdzie nie ma ludzi do wywłaszczenia, to były tak absurdalne argumenty, niestety, że faktycznie można było odnieść wrażenie, że to już jest wymyślanie argumentów, byle ten projekt nie został zrealizowany. Mam nadzieję, że to jest tylko moje złe przekonanie faktycznie będzie to inaczej, będziemy mówić o merytorycznej debacie.
Oby ten audyt rzeczywiście może zadziałał tak na korzyść tych argumentów, które są po prostu na stole. Wczoraj Rzeczpospolita, to jeszcze jedna rzecz, którą otwieram, taki dosyć mocny tytuł dała: utracone zyski z euro i przekonuje, że przyjęcie przez Polskę waluty europejskiej byłoby korzystniejsze i dałoby większe korzyści niż koszty, które ponieślibyśmy jako gospodarka, jako społeczeństwo w związku z tym. No i pewnie otwiera nam się znowu dyskusja, dlaczego akurat 2 stycznia pojawia się to. Niektórzy mówią, że może jest to hasło do tego, że przyspieszenie będzie w tej sprawie, polityczne także.
To znaczy, my na razie o euro to za bardzo nie mamy o czym mówić, bo nie spełniamy kryteriów konwergencji. Tam są konkretne kryteria, które trzeba spełnić dotyczące inflacji.
Wczoraj też powiedział o tym poseł Adrian Zandberg z Razem.
Tak, więc to na razie jest dyskusja jałowa. Ja też nie chcę za bardzo się opowiadać. Mam swoje zdanie na temat tego, czy powinniśmy w tej chwili wchodzić do strefy euro. Natomiast ja też nie chcę się wypowiadać w roli eksperta, ponieważ ja zawsze zaznaczam, to jest chyba ekonomicznie dla mnie, to jest jeden z najtrudniejszych tematów. Jest tak wiele zmiennych, to jest tak skomplikowane, że nawet też do końca jestem zdziwiony, że społeczeństwo chce się o tym rozmawiać, bo to jest, jeśli społeczeństwo o tym rozmawia, to ten temat jest po prostu drastycznie spłycany. To jest bardzo skomplikowana rzecz na skraju polityki monetarnej, fiskalnej, gospodarczej, a też geostrategii, że naprawdę trudno się określić, tak, przyjmijmy euro, bo coś, nie przyjmujemy euro, bo coś. Uważam, że tu jednak potrzeba masę wyliczeń, dostosowanych modeli do sytuacji
państwa. To nie jest temat
państwa.
Na publicystykę, jak rozumiem, tak? Tylko na takie bardzo drobiazgowe.
Tak, to jest bardziej publicystyka, żeby wygenerować pewne wejście i żebyśmy my sobie rano w Radiu Poznań porozmawiali o tym, że Rzeczpospolita coś napisała.
To wygenerowaliśmy to wejście właśnie niniejszym. Panie Filipie, myślę sobie, że ten temat musimy odłożyć i w ogóle temat tego, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach. Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, napisał, że ekipę rządzącą poznaje się po tym, jakie decyzje podejmuje w ciągu pierwszego roku urzędowania i jakie tak naprawdę ma zamiary, więc być może te 12 miesięcy należałoby poczekać i wtedy może powinniśmy się spotkać na kolejną rozmowę.
Bardzo chętnie. Zobaczymy.
Bardzo dziękuję. Filip Lamański, redaktor naczelny Obserwatora Gospodarczego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Bardzo.
Kluczowy temat.